Hej!
Hej, Aga!
Hej, Sylwia!
Cześć, to nasza 77. pogadanka.
Tak, i zdecydowałyśmy, że 77. pogadanka będzie na temat zmian, tak. O zmianach.
Tak, to będzie pogadanka o zmianach. To co, od czego zaczniemy?
Mam ochotę zacząć od tego, że zmiana jest najbardziej stałą rzeczą we wszechświecie.
To kolejny jakiś paradoks po prostu do objęcia, nie?
Czyli, że wszystko ciągle się zmienia, jest w ruchu i w ogóle nie ma takich rzeczy, albo jest ich bardzo mało, które się w ogóle nie zmieniają. Pamiętam, jak był taki kamp o zmianach, to robiłyśmy takie ćwiczenie, że prosiłam ludzi, żeby każdy jakoś indywidualnie w swojej wyobraźni trochę sobie posiedział i posłuchał tego, jakie zmiany się dzieją w jego ciele, wokół. Nie wiem, to, że oddychamy jest jakąś zmianą, to, że krew płynie w naszych żyłach. No. Każda myśl, która nam się pojawia, jest jakąś zmianą. To też daje mi takie, po pierwsze właśnie takie wyobrażenie, taki kontakt z tym, że te zmiany są nieustanne, nieuchronne i po prostu ciągle wszędzie. Ale po drugie też, że te zmiany są bardzo małe często. Tak. I że te duże zmiany się składają z tych malutkich. W związku z tym jakoś możemy sobie też ułatwiać operowanie tymi zmianami przez to, że jakoś dzielimy je na takie bardziej strawne porcje.
Czyli dla mnie to jest z jednej strony, że my tych zmian doświadczamy takimi maluteńkimi porcyjkami, nie? I dopiero często jak się jakoś zatrzymamy na chwilę, tak jak ty powiedziałaś o tym ćwiczeniu, to jesteśmy w stanie to zauważyć. I z drugiej strony, jak chcemy jakiejś zmiany w naszym życiu, to też takie podzielenie sobie jej na kawałeczki, to jest coś, co może wspierać.
Tak, tak. No. I to, że trochę bym powiedziała, że jakoś zmiana w naszym życiu jest nieuchronna i że się ciągle dzieje, ale to nie znaczy, że my jakoś jesteśmy wobec tych zmian bezradni, wobec tej zmiany, która się dzieje, że my nic nie możemy jakoś z tym zrobić, że nie możemy się sobą zaopiekować.
Czyli, że jest jakaś nieuchronność
i jednocześnie jakiś obszar sprawstwa,
wpływu,
no, wolności.
Czyli, że trochę sobie nie możemy wybrać, żeby tych zmian nie było, ale możemy wybrać, jak o nich myślimy, co z nimi, jak się sobą troszczymy, jak się o siebie troszczymy.
Jak na nie reagujemy.
Jak je postrzegamy. No.
Tak. I właśnie jedna z rzeczy, jakby jak mówimy o postrzeganiu, to jest to, żeby uczyć się jakoś dzielić te zmiany na mniejsze części, na mniejsze kawałki. I jak dzielimy je na mniejsze kawałki, to trochę wybierać, co sobie chcemy z tymi mniejszymi kawałkami zrobić. Często jak podzielimy te zmiany na mniejsze części, to się okazuje, że część z tych części jest jakieś bardziej bezpieczne, znane, oswojone. Wiemy, co z nimi robić, wiemy, jak możemy je jakoś nimi zarządzać. I okazuje się, że te, które są jakieś trudne, czy są wyzwaniem, są tylko niektóre z nich.
Czyli, że w ramach czegoś nieznanego, jakiejś zmiany, mamy te kawałki, które już znamy z naszego doświadczenia i te, które są czymś nowym i zobaczenie tego też jakoś tak segreguje, ale też znowu pomaga podzielić to na mniejsze. A ja mam pytaneczko.
Dobra.
Bo czasami są takie zmiany, na których się nie możemy już doczekać, nie? A czasem te zmiany są czymś takim, że, czego się obawiamy.
A też myślę, że może być i jest okej, żeby mieć obie te rzeczy naraz.
Naraz, okej, czyli że można i tej samej zmiany jakoś jej oczekiwać.
I się bać.
I się bać, tak. To też tak rozpoznaję. No.
Myślę sobie, że to jest tak, że zmiana jest jakąś niewiadomą, że nawet jak na coś bardzo czekamy, to tak naprawdę nie wiemy, jak będzie. Myślę, że jak czekamy na coś w takim sensie, że się czegoś boimy, to też tak naprawdę nie wiemy, jak będzie. I to jest dla mnie też o takim kawałku, że zawsze jest zmiana i historia o tej zmianie. Nie? Że my jako ludzie nie mamy takich doświadczeń w swoim życiu, którym nie nadajemy znaczenia. Mhm. Czyli zawsze jak coś się zmienia w moim życiu, to oprócz tego jest to, jak moje myślenie idzie za tą zmianą. Nie? Mhm.
Czyli zawsze są jakieś dwa obiekty do
obejrzenia.
Czyli to, co ma się wydarzyć, ta zmiana, to niewiadome. Mhm. I plus to, co ja sobie o tym myślę.
Tak, pomyślałam teraz, że to dotyczy rzeczy tych zmian, których jestem świadoma, których wiem, że się dzieją. Mm-hmm.
Czyli jeszcze ta druga kategoria zmian, czyli takich, których się nie spodziewam i one mnie jakoś zaskakują, przychodzą.
I w ogóle nie wiem.
Bez zaproszenia.
Tak, myślę też, że mamy meta historię jeszcze oprócz tego, czyli to właśnie są te historie o zmianie, o zmianach. I ta meta historia o tym, że jakoś widzimy zmiany jako coś dużego i takiego globalnego, albo jak widzimy, że te zmiany jako takie małe kawałeczki małych zmian, to jest jedna z takich metahistorii o zmianie.
Która to jest ta
metahistoria? No ta właśnie, wiesz, że są duże zmiany, albo że te że są małe. To, że zmiana jest nieuchronna i że ciągle się wydarza, to jest metahistoria też o zmianie. Mhm. Nie? Albo nie wiem, no możemy mieć taką historię o zmianie, że zmiany są trudne.
Albo, że ja nie lubię zmian. To no. Taką historię o sobie mogę mieć i zmianie,
tak,
nie?
Tak, myślę też, że nie unikniemy tutaj w rozmawianiu o tym takiego podziału na zmiany, które są, których jesteśmy twórcami, twórczyniami i zmiany, których doświadczamy. Jakoś ja bym powiedziała, że to jest trochę taki umowny, jakiś sztuczny podział, ponieważ każda zmiana ma i ten kawałek, i ten. Czasem jakieś proporcje się różnią. Ale są takie sytuacje, w których jak rozmawiamy o tym doświadczaniu zmiany i o tym robieniu zmiany, to trochę bywa, że inaczej trochę o tym rozmawiamy. Mhm.
Co jest innego w rozmawianiu o zmianie, którą ja jestem twórczynią tej zmiany, którą ja jakoś zapraszam do życia, a jak inaczej można oglądać tą drugą?
Myślę sobie, że jak jestem twórczynią, to mogę właśnie łatwiej podzielić to na mniejsze części, bo ja jakoś wymyślam, jak to zrobić. Mam takie narzędzia, które są związane z tym, że mogę jakoś szukać wsparcia w tym, jak przeprowadzić te zmiany, mogę się do nich jakoś przygotować w taki sposób, że wymyślam, jak to zrobić tak, żeby było łatwiej. Mm-hmm. Myślę też o takim kawałku, jak czasami można tą zmianę rozbić w czasie, albo jak można pamiętać, że jeśli ta zmiana jakoś nie... To trochę jest o eksperymentowaniu, nie? Jeżeli ta zmiana będzie jakoś trudna, albo nie zadziała, albo mam takie obawy, czy ta zmiana będzie korzystna i pomocna, to mogę użyć takiego narzędzia jak eksperyment, czyli na przykład spróbować tą zmianę wprowadzić na jakiś czas. Mm-hmm. Jak mnie się ludzie na przykład w kontekście dzieci, ale też w ogóle relacji pytają, na przykład czy to pomoże, jeżeli ja będę, nie wiem, do dziecka mówić jakimiś tam określonymi słowami, nie? Albo jeśli będę, nie wiem, mówić wolniej. Mm-hmm. Albo mówić ciszej, nie wiem, wszystko jedno, co byś sobie nie wymyśliła, nie? Czyli mam jakiś pomysł, co bym chciała zmienić i ludzie do mnie jako do eksperta często przychodzą z pytaniem, co ta zmiana jakoś przyniesie.
Aha.
No i to jest taki rodzaj zmiany, o którym ja najczęściej nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że są takie sytuacje i takie pomysły, w których mogłabym powiedzieć, okej, z mojego doświadczenia wynika, że to mała szansa, żeby pomogło, ale generalnie większość sytuacji jest takich, w których ja mówię, słuchajcie, nie ma żadnej przeszkody, żebyście po prostu sprawdzili.
Aha, spróbowali.
Spróbowali, nie? I zobaczyli jakby, co ta zmiana przyniesie, jak ta zmiana jakoś spowoduje coś, co nie będzie was satysfakcjonowało, to można z powrotem wrócić do tego stanu poprzedniego. Myślę sobie, że czasami, jeśli się z ludźmi jakoś wprowadza taką zmianę, to warto z nimi rozmawiać, żeby wiedzieli, co się dzieje i rozumieli.
Okej, czyli że ja wymyśliłam zmianę, ale ona też dotyczy innych ludzi, to żeby to nie było... żeby nie tylko ja wiedziała o tym, że to się...
Żeby
będę sprawdza, czegoś próbowała.
Tak, żeby sprawdzać. To też zależy od tego... Wydaje mi się, że zależy, o czym mówimy, nie? Mhm. Bo jeżeli to jest tak, że ja wprowadzam taką zmianę, że chciałabym, zanim zadam jakieś pytanie albo zanim odpowiem komuś, to jakoś taki wziąć oddech i sprawdzić ze sobą, co chcę powiedzieć, to myślę sobie, że to jest jakaś mała, subtelna zmiana i po prostu ona jest w ramach tego, co ja chcę zrobić. Ale no nie wiem, gdybym chciała wprowadzić taką zmianę, że nie wiem, od jutra to ja nie robię, no nie wiem, nie chcę odbierać dziecka ze szkoły, tylko chcę, żeby samo wracało, no to potrzebuję z nim porozmawiać o tym, nie?
Że mam taki pomysł.
Myślę sobie, że jakbyśmy dłużej pomyślały, to są takie przykłady też w relacjach, wiesz, między dorosły, w których fajnie jest porozmawiać, że jakoś widzę, że chciałabym bardziej tak i chcę sprawdzić z tobą.
To myślę, że to jest wiele takich momentów, nie? Że jak trochę już się jako dorośli, którzy nie wiem, jakoś mieszkają razem albo dużo czasu spędzają razem, zastaliśmy w jakichś naszych sposobach działania, ogarniania jakiejś części rzeczywistości, nie? I potem chcemy o tym pogadać znowu, jakoś zaktualizować to jest rozmowa o zmianie, nie? Pomiędzy dwójką dorosłych.
Tak, i rozmowa o zmianie i rozmowa o tym, że ta zmiana jest jakąś próbą, jakimś sprawdzeniem, co będzie, że jakoś ja jestem, myślę, że to jest też taka rozmowa o tym, że jestem otwarta na jakąś informację zwrotną, że jeżeli ta druga osoba, no nie wiem, jakoś wydaje się ta zmiana trudna, albo zobaczy, że to nie pomaga, że jest trudniej, albo że jakoś jest no jeszcze inaczej, nie? To, że to jest coś, co możemy o tym potem rozmawiać i możemy sprawdzać, jak to wyszło, czy to pomaga nam w naszej relacji, czy nie pomaga.
No? Mam takie myśli, jak gadasz o tej zmianie, którą ja jakoś jestem twórczynią, albo tą, którą ja chcę zainicjować, o takim kawałku, że z jednej strony fajne jest to, że ja widzę dużo więcej wyborów, nie? Kiedy ja mogę to zacząć, gdzieś widzę, gdzie mam ten wpływ a z drugiej strony z tym przychodzi taka odpowiedzialność, nie? Za to, że jakby coś poszło nie tak, no to ja będę tą osobą, która to chciała zrobić, nie? I że to jest często coś, co bardzo spina ludzi.
No to jest dla mnie ten moment, kiedy to powiedzenie, że ja chcę po prostu spróbować i nie wiem, czy to zadziała, ale jakoś moim głównym celem jest po prostu trochę, ja bym powiedziała, jakoś większe zrozumienie sytuacji, zbieranie informacji, jakoś sprawdzanie kolejnych opcji, że to daje dużo mniejszą presję na mnie jako tą osobę, która to robi.
Jakieś robienie kolejnych kroczków,
tak,
nie?
Niż jakbym powiedziała, słuchaj, dowiedziałam się o takiej świetnej metodzie, która tutaj uzdrowi naszą relację, od jutra będzie super, świetnie tego, tylko musimy zrobić to i to, nie?
To ja już wtedy potem robisz, że coś jest nie tak z naszą relacją. No. Jestem zaskoczona, jestem zaskoczona, bo bułka skoczyła, czyli kot Agi na fotel. Nie? I że to zaskoczenie po tej stronie, która się dowiaduje, że ej, słuchaj, ja wymyśliłam fajną zmianę, nie? To też jest takie coś, co jest jakoś do zaopiekowania w relacji.
Tak, ale też z drugiej strony sobie myślę, no właśnie jak sobie myślę o tym, że zmiana jest najbardziej stała we wszechświecie i powiedziałaś o tym kawałku z relacją związanym, no to myślę sobie też, że każda relacja podlega zmianom. Że nawet jeśli ja mam taką fantazję i taką historię o tej mojej relacji w tym momencie, że ona jest taka super po prostu, że nic nie trzeba zmieniać, to ta zmiana następuje sama z siebie. Nie? No. Że ona po prostu następuje, bo upływa czas. I znowu jest tak, że ja mogę brać udział w tej zmianie, ale żeby brać udział w tej zmianie, to też muszę być osobą, która coś zmienia. Albo mogę się tej zmianie przyglądać, tylko wtedy nie jestem pewna, czy ona będzie w taką stronę, która mi pasuje. No. Nie? I to jest trochę o tym, że odpowiedzialność jest możliwością.
I że ona nigdy nie jest jakoś w 100% przy jednej stronie? Jak mówisz o tym?
Wiesz co, nie wiem.
Jakby w sensie, zależy, że to nie jest tak, że jedna osoba ma odpowiedzialność, a druga jej totalnie nie ma, bo tamta ma, tylko że jakąś osobistą taką odpowiedzialność za siebie, za to, jak my wybieramy się w tej zmianie, jak ze sobą rozmawiać.
Że te odpowiedzialności się jakoś zachodzą nasze na siebie. Tak. Jakoś się splatają.
Tak. No.
No, że moja też, moja odpowiedzialność i moja sfera wyboru zawsze jest jakoś powiązana z trochę bym powiedziała ze środowiskiem, w którym wybieram, a częścią tego środowiska jest to, co ty wybierasz. Nie? Więc tak. Myślę też, że jak już rozmawiamy o relacjach, to taka zmiana, w której ja mówię, że ja chcę zrobić zmianę, jest jednak łatwiejsza niż taka, w której mówię, ja chcę zmiany od ciebie.
No tak. Ja? No w sensie łatwiejsza w takim sensie, że ja mam więcej większy wpływ na to, czy podejmę jakieś działania, czy nie, bo one dotyczą, tak, mnie.
No tak, że ja ci mówię o jakiejś zmianie, która zajdzie w twoim otoczeniu.
Aha.
I ty możesz zareagować jakoś na tą zmianę, ale to, w jaki sposób zareagujesz, jest bardziej twoim wyborem,
mm-hmm.
niż kiedy mówię, chcę, żebyś się zmieniła w taki i taki sposób.
No. Masz jakiś przykład? Tak myślę sobie, bo to jest, w zasadzie może być o tym samym, że ja mówię, słuchaj, ja już nie będę po ciebie przychodzić do szkoły i wiem, że to jest przykład z dzieckiem, ale może znajdziemy jakiś dorosły.
Nie wiem, ja nie
drugi
będę...
To jest, ty przychodź sam.
Ja nie chcę... Tak? Ja nie chcę ładować codziennie zmywarki,
mm-hmm.
bo dzisiaj nie załaduję zmywarki, bo jestem zmęczona. Idę spać, nie?
Mm-hmm.
I jakoś rozumiem, że ta druga osoba... To taki przykład trochę, myślę, że czasami z nastolatkami tak jest, czasami mm-hmm. z dorosłymi, nie? Że mówię, dzisiaj tego nie zrobię, bo po prostu nie mam na to zasobów. I po tej drugiej stronie jest taka opcja, żeby nic nie zrobić. Mm-hmm. Jest taka opcja, żeby załadować zmywarkę. Nie jest taka opcja, żeby sobie jeden kubek umyć osobno, nie? Jakoś tak. Są różne różne sposoby na tą swoją autonomię, bo ja mówię głównie o sobie. I o tym, co ja mm-hmm. zrobię. Wiesz, to też jest taki kawałek, trochę bym powiedziała, takiej kultury organizacji, czy to, że ja mówię o sobie i o tym, co ja zrobię, nie zrobię, o swoich granicach. Czy to jest odczytywane jako zarzut i krytyka,
mm-hmm.
nie? Czyli jak to
tak.
w naszej rodzinie, jaka
jak
jest
to
historia,
w ogóle tak.
jaka jest historia w naszej rodzinie o tym, co to jest, jak ludzie mówią o sobie, to o czym to jest, nie?
Mm-hmm. Czy to jest odczytywane jako okej, to teraz ty idź i ją załaduj, albo wymyśl, co ma być zrobione. Tak, że to może być różnie.
No. Dobra. Jak mamy taką historię w domu, że jest okej mówić o sobie i o swoich decyzjach i że to nie jest pretensja do kogoś, tylko po prostu szukanie jakoś dla siebie najlepszego sposobu na funkcjonowanie, to jakoś jest okej to, że ja powiem, co ja chcę zmienić i że inni ludzie mogą wybrać, jak na tą zmianę reagują, ale też mogą powiedzieć, co myślą o tej mojej zmianie.
Okej, to jest dla mnie o jakiejś takiej transparentności, otwartości komunikacji, że w ogóle takie coś, że o sobie mówimy i w zasadzie możemy decydować o sobie jakoś od dłuższego czasu jest w tej naszej przestrzeni relacyjnej,
tak,
nie?
Tak,
tak. I też sobie myślę, że jak zauważymy, że jakoś jest z tym trudno, no to fajnie to zauważyć i świętować i gdzieś wybrać taką zmianę, która by nas mogła zbliżyć do tego, żeby nam się łatwiej gadało o tym, że odczytałam to jako jakieś polecenie do mnie, skoro ty idziesz spać i mówisz, że nie załadujesz tej ładowarki, nie? Że to jest znowu jakiś obszar, jak coś się... Że może być do zmiany, no.
Że może być tak, że potrzebujemy jakoś z metapoziomu pogadać o tym w ogóle, co to jest za rozmowa, nie?
No.
Myślę sobie, że to też, co teraz mówimy, czyli o tym, że ja mogę powiedzieć o tej zmianie, którą chcę zrobić, to jest jakiś taki, jakoś tako, wiesz, że druga, że jest taki kawałek, że ja mówię, co ja chcę zmienić i jest tak, że ja ciebie proszę o zmianę.
Mm-hmm.
I myślę sobie, że to jest tak, że w naszym języku ja widzę, jak czasami rozmawiamy o tych rzeczach, jak te dwie rzeczy się zlewają ze sobą i mieszają. Że na przykład jak ludzie mówią o stawianiu granic, to mówią często i albo o tym mm-hmm. zamiennie.
Okej.
Okay. Nie? Czyli,
że jak stawiam granicę, to też czasem mówię o tym, co ktoś ma zrobić?
No wiesz, że mogę powiedzieć, co chciałabym, mm-hmm. o co mam prośbę, tylko że jak mówię o sobie, co ja zrobię, to mówię o sobie, co ja zrobię, a jak mówię do drugiej osoby, to mogę powiedzieć, o co proszę,
mm-hmm.
ale to druga strona jakoś decyduje, co z tym robi, mm-hmm. nie? I myślę sobie, że kiedy nam się to jakoś miesza, to jakoś mamy takie oczekiwanie wpływu w stosunku do prośby, jak to by była nasza deklaracja o sobie.
Mm-hmm. Jakby to było, że ja powiedziałam, to już znaczy, że się
wydarzy.
Że ten ktoś na pewno to zrobi. Tak,
tak to mm-hmm. trochę tak jak rozmawiamy z rodzicami o tym, że powiedzenie nie zrobię tego i nie rób tego, to są dwie różne rzeczy.
No.
Nie?
Tak.
Że jak mówię nie zrobię tego, to ja wiem, że ja jestem w obszarze swojego wpływu, nie? I nie
tak.
sprawstwa i nie zrobię. A jak mówię nie rób tego, to bardzo często jest tak, że mówię o rzeczach, których no nie jestem w stanie o nich decydować. Mm-hmm. I nie jestem w stanie ich zmienić, nie? Jeżeli to mi się kojarzy na przykład bardzo z takimi rozmowami na temat tego, jak inna osoba się wypowiada, jak ktoś inny mówi, mm-hmm. a zwłaszcza jak mówią dzieci i zobaczenie, że powiedzenie o sobie, ja tego nie będę robić, jest zupełnie czym innym niż powiedzenie dziecku, żeby na przykład, nie wiem, nie przeklinało, nie mówiło kupa dupa, nie wiem, nie jęczało, nie krzyczało, nie? Że to jest taki obszar, w którym ja nie mam tak za dużo wpływu. Mm-hmm. I moja takie nastawienie na to, że ja chcę koniecznie ten obszar zmienić, bywa bardzo mało skuteczne, bo wchodzi w taki obszar autonomii tego drugiego człowieka.
Który też jest bardzo cenny dla
Tak, obszar, dla w którym w dodatku ten człowiek drugi jest dużo bardziej skuteczny ode mnie.
No.
Bo ja nie znam sposobu zrobienia takiej zmiany, żeby takiego, wiesz, który gwarantuje taką zmianę, że druga osoba zacznie się inaczej odzywać.
No.
Nie?
Tak. Albo jakoś robić coś inaczej, nie? Bo czasami my byśmy chcieli, żeby ktoś coś robił, a ktoś tego nie robi, więc...
Mhm.
Nie? A powiedz to, co można zrobić, jak teraz ktoś słucha i sobie myśli, o kurczę, to ja odkryłam to o sobie, że w zasadzie jest dużo takich rzeczy, które bym chciała, żeby ktoś zmienił. I to co można zrobić?
Myślę sobie, że jakoś wracanie do tego, co ja mogę, na co ja mam wpływ, co jest w obszarze mojego wpływu, jaki ja mam wybór, jaką ja mogę podjąć decyzję, to jest jakiś jeden kawałek, nie? Wracanie do obszaru swojego wpływu i swojego jakiegoś takiego, wiesz, przestrzeni zmiany.
Tak, takiego, też sobie pomyślałam, jak powiedziałaś o tym przykładzie, kupa dupa, nie? No, że to też jest jakiś taki... Co ja mogę zrobić wtedy, kiedy moje dziecko mówi kupa dupa, a ja bym bardzo chciała, żeby nie mówiło takich rzeczy.
Tak, i myślę sobie, no mój obszar wpływu to jest to, jak ja na to reaguję, nie?
Reaguję trochę tak, jak o tym myślę, nie? Że jak sobie myślę, że to jest jakieś, że mogę sobie zobaczyć, jakie myśli mi się pojawiają i co sprawia, że reaguję w ten sposób, a nie inny.
Tak, to ja bym jeszcze powiedziała, że krok wcześniej to jest taki, że zanim się zatrzymam i się nad tym zastanowię, to najczęściej reaguję jakoś impulsywnie.
Mm-hmm.
I to, że się zatrzymuję i przyglądam, jak reaguję i czy tak chcę reagować, czy mam jakieś inne opcje, jakoś przenosi mnie właśnie w obszar odpowiedzialności, czyli w obszar wyboru. Może się okazać właśnie, że wtedy chcę zmienić to, jak reaguję. Ale jakaś druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to trochę mam wrażenie, to ty już idziesz w tym kierunku. Czyli to, że mogę zastanawiać się, do czego mi ta zmiana jest potrzebna,
mm-hmm.
na czym mi zależy, o co mi chodzi, czego potrzebuję. I myślę sobie, że czasami odkrywam, że to, co jakoś jest związane z jakimś moim zadbaniem o mnie, dużo łatwiej będzie uzyskać nie przez zmianę czyjegoś zachowania, tylko przez zmianę mojego myślenia.
No...
Nie?
To jest mega, co powiedziałaś, nie?
Robiłyśmy takie karty właśnie na kampie Zmiana, na których były złote myśli o zmianie. I ta jedna z nich była właśnie taka, że jeśli nic się nie da zmienić, to da się zmienić, w jaki sposób się myśli o tej czymś. Sytuacji.
No. Wow.
No.
No. Jakby, a jak zacząć tą zmianę tego myślenia?
Myślę, że znowu od świadomości. Mhm. Czyli od tego... że jak sobie uświadamiam, w jaki sposób o tym myślę, to mogę sobie zadać pytanie, okej, a czy jest jakaś inna wersja tego myślenia, jaką sobie wyobrażam? Czy wyobrażam sobie, że można na ten temat myśleć w inny sposób? Jak nie wiem, już w ogóle zupełnie mam pustkę w głowie, to mogę na przykład kogo innego spytać.
Aha.
A jak wy o tym myślicie? Jaki inny sposób myślenia na temat tego znacie?
Mhm.
I z myśleniem jest trochę tak, że też można je przymierzać sobie i eksperymentować z nim, podobnie jak z zachowaniem, a nawet powiedziałabym, że jeszcze łatwiej. Czyli gdybym myślała w ten inny sposób, to jakby to wpłynęło na moje reakcje, na moje zachowanie, na to, na czym by mi zależało w tej sytuacji, na moje emocje. Nie? I może się okazać, że któryś sposób myślenia jakoś daje mi taką zmianę mojego nastawienia do tej sytuacji, którą ja odbieram jako zmianę na korzyść.
Mm-hmm. Na korzyść, czyli że co, że jest mi jakoś łatwiej?
że jest mi łatwiej, że mam więcej spokoju, że jest mi łatwiej jakoś się porozumieć z tym drugim człowiekiem, że nie robię na przykład takich rzeczy, które, jak sobie myślę o tym przykładzie skupa dupa, to bardzo często to, co ludzie robią, czyli próba jakiegoś zwracania uwagi dziecku, to są małe dzieci, nie? To, to są dzieci najczęściej, nie wiem, 4, 5, 6-latki. Próba zwracania uwagi i proszenia dziecka, żeby tego nie robiło, najczęściej powoduje, że tych zachowań jest więcej, więc jakoś moja świadomość tego, jak o tym myślę, moja zmiana tego, w jaki sposób o tym myślę, albo nawet moja jakoś chęć wypróbowania innego sposobu myślenia może spowodować, że nie będę robić tych rzeczy, które tak naprawdę jeszcze zaogniają problem. Nie? I robią, że jest gorzej. No, to jest w ogóle tak, że wczoraj jakoś tak było, że zajrzałam sobie do takiej książki, jednej z książek o psychoterapii, którą bardzo lubię. Ona się nazywa Stopem po terapii krótkoterminowej. Bardzo fajna. I wstęp jakby, wiesz, do tej książki jest o tym, że to jest książka o takich rodzajach terapii, w których głównym celem jest zmiana. I robienie zmiany. Nie? I że zmiana jest właśnie tym, co tam...
To jest jakoś w
centrum. Do czego dążymy, tak? Co jest w centrum. Nie, nie, nie wiem, nie rozwój, nie świadomość, nie relacja, tak? Tylko zmiana.
Tylko zmiana.
No. To takie bardzo, wiesz, techniczne podejście, ale takie, które się bardzo czasem sprawdza, nie?
No, jak szczególnie jak mamy jasność, że chcemy, żeby coś było inaczej, nie?
No, no bo czasami jest tak, że wiemy, że chcemy, żeby coś było inaczej, ale nie wiemy jak, nie? No. I myślę sobie, że czasami samo określenie jak bardzo dużo nam daje, że samo określenie jaka zmiana...
Czyli co konkretnie,
by się
tak?
mogło zmienić, pomaga nam wymyślić, jak tą zmianę, tak? Czyli jak dojść od punktu A do punktu B.
A więc czyli takie sobie, wyobrażenie sobie, to trochę jak Covey mówił, że zaczynaj z wizją końca, tak?
Tak, jakby... to są takie pytania trochę, których, nie? Na przykład po czym poznasz, że nie ma już, że się problem rozwiązał? Albo po czym poznasz, że no nie wiem, chcesz mieć więcej spokoju? Po czym poznasz, że masz więcej spokoju? Po czym poznasz, że macie dobrą relację.
Tak? Takie konkretyzowanie.
Po czym poznasz, że rozwiązałaś konflikt. Nie? Albo, że się dogadaliście.
Tak.
I to jest taka rzecz, która ponieważ pomaga ukonkretyzować tą zmianę, to pomaga do tej zmiany dążyć, ale też trochę, ja bym powiedziała, że pomaga doświadczyć tej zmiany.
Jakoś ją wprowadzać w życie też.
Zauważyć,
nie?
że ona zachodzi. Tak? Wiesz, jak rozmawiam i rozmawiamy o tym, że ktoś chciałby mieć więcej spokoju,
no.
Ja mówię, a po czym poznasz, że masz więcej spokoju? Zajmujesz więcej spokoju. I słyszę odpowiedź, nie wiem.
To tak, ja się... bo to jest taka w ogóle, wiesz, że to jest coś, za czym tęsknię, ale w zasadzie nie wiem, jakby to moja codzienność miała wtedy wyglądać.
No to tylko ja się pytam, to skąd wiesz, że teraz nie masz tego spokoju? Tak? Skąd wiesz, że teraz tego nie masz, skoro nie wiesz, jak to się zmieni?
No.
Nie? Będziesz miała dobrą relację. Jak będzie wyglądać dobra relacja z drugą osobą? Jeśli nie wiesz, jak wygląda dobra relacja, to skąd wiesz, że teraz jej nie masz?
Że ta jest nie taka.
Że ta jest niedobra. I owszem, czasem tak jest, że człowiek mówi, że ludzie mówią, bo jest to, to i to. Tak? Ja mówię, okej, to chodzi o to, że te rzeczy się mają zmienić. Że tych rzeczy ma nie być, że te rzeczy mają być inaczej. To chodź, poszukajmy w jaki sposób inaczej, nie?
Czyli znowu rozbijanie na takie mniejsze kawałeczki i bardziej konkretne widzenie, co mi nie działa.
Jak tak jakieś chciała, namierzanie tej zmiany, jak ona by miała wyglądać, nie? Pomyślanie, jak to ma być. Trochę urealnianie, bo ja czasami słyszę, na przykład jak słyszę o relacjach z drugim człowiekiem, to słyszę takie wyobrażenie bycia w relacji z drugą osobą, które jakoś dla mnie z takiej historii pod tytułem jest taka bajka.
Aha.
Tak, jest taka bajka, że się nigdy nie kłócimy, że się rozumiemy bez słów, że ta osoba jest zawsze do dyspozycji, kiedy mi jest trudno.
Że się domyśla różnych rzeczy.
Tak, że nie puszczają nam nerwy. Nie? Czyli taka bajka, która w moim doświadczeniu jest raczej mało szans, żeby ją w ogóle uzyskać, nie? Która owszem może być jakimś takim drogowskazem, tak? No, że chcę iść w takim kierunku, że jest raczej, wiesz, mniej obrażania się i konfliktu niż więcej na przykład, nie?
No.
Ale nie jest jakimś miernikiem tego, Nie, miernikiem sukcesu.
Aha, że to nie o tym, że ta relacja jest jakaś do niczego, tylko że konflikty są częścią relacji i że na przykład, tak?
Na przykład.
I że możemy się uczyć jakoś w taki bardziej sposób, który jest dla nas obojga łatwiejszy.
Tak, to nie znaczy, że jak ktoś ma dyskomfort, to nie jest ważne, żeby namierzyć, no, o czym on jest i jak można na niego wpłynąć, bo myślę sobie, że od tego właśnie jest dyskomfort, żeby nam mówić, co jest ważne i gdzie się potrzebujemy zastanowić, co z tym zrobić, nie? Że to jakoś temu służy, żeby się z czymś spotkać.
No, czyli zobacz, bo tak sobie myślę, że z jednej strony jest ta zmiana, z drugiej jest jakaś takie rozmawianie o akceptacji, jeszcze o tym, co jest możliwe, nie? Akceptacji tego, że nie wiem, że częścią relacji jest to, że będziemy mieć różnie i będą konflikty między nami, nie? Plus jakieś takie wiara w to, że w ogóle jest możliwe zrobienie czegoś z tym.
Tak, teraz mi przyjdzie do głowy, że akceptowanie, proces akceptowania też jest rodzajem zmiany, chociaż polega na tym, że ja przyjmuję to, co jest takie, jakie
rzeczywistość.
Jest, więc wydawałoby się, prawda, że jest przeciwieństwem zmiany akceptacja, a akceptacja też jest akceptowanie czegoś, co nie akceptowałam, też jest zmianą.
Jest zmianą mojego jakiegoś nastawienia.
Nie?
Tak, ale czasami rzeczywiście akceptacja jest rozumiana jako... No, niedążenie do zmiany, jako rezygnacja z czegoś, nie?
Tak, ja sobie myślę, że jak taka definicja akceptacji, którą ja lubię, to jest taka, że to jest kontakt z rzeczywistością, czyli w ogóle wiedzenie, gdzie jestem, to myślę sobie, że zmiana jest niemożliwa bez akceptacji, czyli że trudno jest gdzieś pójść, jak nie wiesz skąd
wyruszasz,
tak? Aha. I nie jakoś się właśnie znowu nie zorientujesz się jakoś w terenie.
Czyli w ogóle to jest o jakimś takim mapowaniu, nie?
Tak.
No to tu jestem, tam bym chciała dojść, konkretnie to bym chciała widzieć, tak? Tak bym chciała, żeby wyglądał, nie wiem, mój dzień. I potem sobie mogę ustalać jakieś takie kroczki w
tak,
tamtą którędy stronę.
Można tamtą, którędy można tam dojść, bo też nie zawsze prosta droga jest najprostsza. Mam metaforę łódkową, wakacyjną.
Dawaj.
Pływałam żaglówką w tym...
W tym sezonie.
W tym sezonie, tak. Kilka tygodni temu, nie wiem już nawet, czy dwa, czy trzy. I nie pływałam tak dużo żaglówką nigdy w życiu, więc jakoś taki mój pierwszy raz. No i były takie śmieszne momenty, kiedy pytałam się, gdzie płyniemy. Jeszcze nie miałam okularów, bo się bałam, że mi się utopią. Że kiedy pytałam się, gdzie płyniemy, to ludzie, którzy ze mną płynęli, pokazywali kierunek mniej więcej w kierunku rufy. Więc jakbyś...
A dziób był kontaktem.
Tak, a dziób był, jak ktoś nie wie, jak żaglówka jest zbudowana, dziób jest po drugiej stronie
tak.
I kierunek płynięcia też jest raczej w tamto.
Tak.
No właśnie, kierunek
płynie. Czyli, że się płynie, a cel...
Jest w drugą stronę.
Jest w drugą stronę, ale żeby do tego celu dotrzeć, trochę musieliście popłynąć w tamtą.
W innym kierunku, tak.
No, takie halsowanie trochę.
Tak.
Nie, że...
To jakoś, jak wiem, że ty masz jakąś wiedzę w tym i umiejętność w tej obszarze, to pewnie wiesz dobrze, o czym mówię.
No tak, mówisz o tym, jakie były warunki. Widocznie wiatr tak wam wiał, że właśnie tak trzeba było płynąć.
No właśnie, ale to jest dla mnie bardzo fajna metafora, wiesz, życia i tego, jak my do różnych celów dążymy, że właśnie czasami, żeby się poruszać w tamtą stronę, to trzeba w drugą.
W drugą.
Nie?
I to jest dla mnie o jakimś takim... Wiesz, mierzeniu możliwości na... tak? Mierz możliwości na zamiary, czy na odwrotnie jest? Mierz zamiary na możliwości. No, ale że jakby jedno i drugie jest ważne. Nie wiedzieć,
tak.
Co bym chciała
i
co mam
co
jest
mam
możliwe.
Do dyspozycji.
No.
Tak, to jest trochę też takie pytanie, które bardzo lubimy. Nie wiem, czy jakoś to wyłapałaś, że jak robimy razem jakąś pracę, to bardzo często zadajemy ludziom takie pytanie, jaka jest najmniejsza jakaś zmiana, która jest tobie dostępna w tym momencie. I trochę też mi się to kojarzy z tym, że czasami jak jest nam trudno, to jakakolwiek zmiana jest lepsza niż żadna.
No.
Czyli, że lepiej jest zrobić jakąkolwiek zmianę, taką, która jest dostępna, nawet jeśli wydaje nam się, że ona nie przyniesie... No nie przyniesie pożądanego efektu, to...
Że
jest...
jakoś szybko nie będziemy tam, gdzie byśmy chciały być.
Tak, bo też my mamy bardzo często wyobrażenie bardzo wygórowane o tym, jak szybko tam się da być, nie? Więc w ogóle to jest niemożliwe, ale nawet taka zmiana, która my trochę powiedziałabym, nie wiemy jak w ogóle, w jaki sposób miałaby nas doprowadzić w tamto miejsce.
To w ogóle jakoś to widzę w skali i mikro, i makro. Tak, że jak to może być połączone, nie wiem, chcę dokończyć robotę, załóżmy, a bardzo się czuję zmęczona i tak próbuję się, wiszę nad tym kompem, jak to pomoże, że na przykład, nie wiem, właśnie, nie? Zrobię jakąkolwiek zmianę, czyli albo się na pół godziny położę, albo pójdę na spacer, w sensie, że na chwilę to tak, pogadam z tym, z kimś, nie? I tak, że potem wrócę do tego już jakoś z nową głową, nie?
Tak, ja sobie myślę, że zmienianie i robienie zmian to jest też umiejętność, więc nawet jeśli nam się wydaje, że ta zmiana, którą zrobimy, jakoś tak kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, o co nam chodzi, bo ja bym powiedziała, że jak jestem zmęczona, się wyśpię, to jeszcze jestem w stanie to złapać, nie? Ale nawet jeśli zmiana, którą robimy, nie ma kompletnie nic wspólnego z...
Z tą zmianą, którą
byśmy chciały... Tak, no nie wiem, siedzę przy kompie, się męczę, pójdę, posprzątam w szufladzie. Tak? To ponieważ zmiana to jest umiejętność, to można ćwiczyć robienie zmian.
I mogę mieć bardziej taki cel, żeby sobie poćwiczyć tą zmianę, niż żeby wprowadzić tą zmianę, której bym chciała.
Tak, jak się tu zafiksowałam na tym, że nie jestem w stanie nic zrobić, to tam mogę pójść doświadczyć swojego sprawstwa i tego, że, tak, że jestem
i że
w stanie.
Tak, skarpetki sobie poukładałam.
Tak. Mogę też trochę wyrwać się, wiesz, trochę tak, jakbym powiedziała, tak rozbujać się, wyrwać się z takiego, z jakiegoś dołka, w który wpadłam. Mogę doświadczyć tego, że właśnie to zmienianie fizycznie jakoś czegoś przyniosło zmianę w mojej głowie. Więc czasami tak myślę sobie, że lepsza jest jakakolwiek zmiana niż nie robienie, niż niezmienianie. Jest też taka interwencja w psychoterapii, którą się nazywa interwencją paradoksalną. I to jest taka zmiana, która mówi, jeśli bardzo ci zależy na czymś, na jakimś efekcie, to czy potrafisz spowodować efekt dokładnie przeciwny?
Dobra,
czyli jeśli masz to dziecko, które mówi dupa kupa, czy jesteś w stanie zrobić, żeby to dziecko mówiło więcej?
Dupa kupa, no.
Nie? I czasem to otwiera na przykład tak, no tak, za każdym razem jak mu mówię nie mów dupa kupa, to on od razu to mówi. Nie? Mam wpływ.
Ale jak to powiedziałaś, to mi się taki większy oddech zrobił, że to jakoś w ogóle przenosi myślenie na ten kawałek, gdzie ja wiem, że więcej mogę, albo w ogóle ja już przestaję tak bardzo być w napięciu przy tym, co mi nie wychodzi, przy tej zmianie, której tak bym chciała, a jakoś jeszcze nie wiem jak. Tylko w ogóle gdzieś ta moja uwaga przeskakuje i miałam taki oddech głębszy od razu, jak o tym powiedziałaś, nie? A to czy możesz zrobić, żeby robiło więcej? Albo jak sobie pomyślałam, o, tak bym chciała dokończyć tą robotę, to czy mogę tak zrobić, żeby tak jeszcze bardziej ich nie dokończyć? Sobie myślę, wow, pewnie.
Żeby jeszcze wolniej to robić.
Żeby to jeszcze wolniej, tak.
Czy myślę sobie, jak nie, jak coś bardzo się bardzo staram i to nie działa, nie wiem, nie pomaga, nie daje efektu, to czy mogłabym zrobić, żeby było jeszcze gorzej? To jest coś, co kiedyś pamiętam, rozmawiałyśmy, tak? Czy mogłabym robić tak inaczej, nawet tylko taki eksperyment myślowy, żeby było jeszcze gorzej?
No.
I jeśli mogłabym robić, żeby było jeszcze gorzej, a tego nie robię, tylko robię coś inaczej, to może jednak mam większy udział w tej sytuacji, niż mi się wydawało. Nie?
No. To jest w ogóle też o takim kierowaniu uwagi, nie? Jakoś takim, no w ogóle zobaczeniu, że ja mogę mieć na to wpływ, gdzie ta moja uwaga siada, albo ją przenieść.
Tak, myślę sobie, że kierowanie uwagi, zmiana w tym, gdzie kieruję uwagę, jest trochę takim rodzajem zmiany w myśleniu, ale takim specyficznym, który rzeczywiście bardzo często jakoś daje efekt. Przychodzi mi też do głowy tutaj taki wątek, jakby wiesz, kolejny. Tak, jak mówimy o tej zmianie i zmienianiu się trochę, że jak gadamy o relacjach, to pamiętam, jak miałam jakieś takie rozkminy w którymś momencie na temat pisania książki w ogóle o komunikacji w relacji, to pytałam ludzi bardzo o to, no jak w ogóle mają ze zmienianiem siebie. Nie? Czyli z takim, wiesz, że zmiana w ogóle zmiana, ale taka zmiana, o której ja mam taką historię, że to ja się zmieniam. I jest bardzo dużo negatywnych historii o takim rodzaju zmiany, które jest zmienianiem siebie, o tym, że no, to jest tak, że coś ze mną musi być nie tak, żeby w ogóle to robić, więc w związku z tym, że nie jest nic ze mną nie tak, to nie będę tego robić. Ale nawet jak myślę...
Albo to nie byłabym już ja.
To wtedy. Nie byłam już ja, tak? Że nawet jeśli mam bardzo negatywną historię jakąś na swój temat, tak? Bo generalnie ludzi, którzy mają tak, że nie lubią siebie, jest dużo. Ale nawet jak mam jakąś negatywną historię na swój temat, to właśnie mam też taką, że zmienianie siebie to będzie... to, że ja już nie będę sobą. W związku z tym znowu w relacjach, jak się pojawia ten wątek zmiany i zmieniania się, to pojawia się napięcie wokół tego, kto chce zmiany i gdzie chce tej zmiany. I pojawiają się konflikty na ten temat, nie? I jak jest taka historia, że ktoś komuś mówi, no słuchaj, ja tu potrzebuję, żebyś ty się zmienił, zmieniła, to bardzo często to powoduje negatywną reakcję. Mm-hmm. Nie? Że w ogóle z taką zmianą, którą robimy w sobie, jest bardzo jakieś dużo takich historii o tym, że ta zmiana nie jest czymś dobrym.
Mm-hmm. A możemy mieć jakieś takie bardziej wspierające myślenie na ten temat?
No wiesz co, mnie wspiera w ogóle takie myślenie, że ciągle się zmieniamy i że znowu zmiana jest czymś nieuchronnym i że ja teraz dzisiaj to nie jestem ta ja, która byłam, nie wiem, no nie jestem tą ja, która była rok temu. Mhm. Rok temu żeśmy jechały na kamp Równowaga, teraz jedziemy na kamp Zabawa. I jak pamiętam, bo to jest
pamiętam,
taki...
Pamiętam, miałaś kolorowe włosy.
Tak, miałam kolorowe włosy. Więc jakoś to jest taki punkt na osi czasu, który jestem w stanie zidentyfikować, no to ja się bardzo dużo zmieniłam. Mm-hmm. Nie? I jakoś sobie myślę, że się właśnie ciągle zmieniam. I jakoś chyba mam taką historię wokół tego, że to fajne i że to jest jakiś rozwój i że te zmiany, które we mnie zachodzą, sprawiają, że moje życie jest łatwiejsze, przyjemniejsze, ma więcej lekkości, więcej...
Jakaś świeżość przychodzi do głowy.
Więcej moich potrzeb jakoś jestem w stanie wziąć pod uwagę i zaspokoić, nie? Mm-hmm. Czyli jakoś mam bardzo pozytywną historię o tej zmianie, ale mam też taką historię, że to zmienianie się bardzo polega na uczeniu się nowych umiejętności i myślę sobie, że o uczeniu się nowych umiejętności można mieć jakąś taką łatwiejszą historię niż o zmienianiu siebie.
Aha, czyli bardziej o tym, co się dzieje, myśleć sobie, okej, to ja się uczę czegoś nowego i jest jakiś kawałek, który nadal jest taki, z którym jakoś łatwiej mi powiedzieć, że to ja, z nową umiejętnością, a taka narracja, że oto ja się teraz zmieniam.
Albo muszę się zmienić,
bo to jakoś nam dodaje napięcia i takiej podnosi poprzeczkę. Mhm. Albo w ogóle sprawia, że to w ogóle się trudno za to zabrać, nie?
Tak, trudno się za to zabrać, a czasem nawet mamy taką myśl, że zrobię wszystko, żeby to się nie wydarzyło.
No.
Bo trochę też myślę sobie znowu, jak ta, wiesz, jak ta historia powiązania zmianą z brakiem akceptacji.
No.
Że jeśli się zmienię i będzie lepiej, to znaczy, że to była moja wina, że było źle?
Mm-hmm. Że gdzieś idziemy w to szukanie winnego, tak?
Tak,
albo,
tak.
Że jak ty masz się zmienić, to że twoja wina.
No.
Jak to jest coś, co ja bym chciała, żebyś ty zmienił, nie?
Tak, no i z nauką, z uczeniem też miewamy takie historie, że trudno mi jest się uczyć nowych rzeczy, bo będzie wstyd, że wcześniej nie wiedziałam, nie? Ale myślę sobie, że jest to stosunkowo jakieś łatwiejsze i że tego jest mniej.
Myślę sobie, że też łatwiejsze może być, jak jakoś zobaczymy to jako coś, co może być bardziej między nami, czymś, co jest, jakoś zapraszamy i to jest nasza wspólna sprawa, a nie tylko albo twoja, albo moja.
Aha. Nie? Że to my razem, jakoś my
że
razem
ja cię chcę zaprosić do jakiejś zmiany i tak. Co ty na to, nie? Albo i razem robimy ją razem.
Wypracowujemy tą zmianę, nie?
No.
Tak, i myślę sobie, że to bardzo dla mnie jest o tym, że jakoś relacja też jest żywym organizmem i tak jak powiedzmy, no, jak mam jakąś taką rzecz, która jest nieruchoma, jakimś przedmiotem martwym, no to powiedzmy, że tą rzeźbę, czy co tam byśmy tutaj, wiesz, postawili jako metaforę, albo to urządzenie, że ono tak działa po prostu bez zarzutu tam wszystko, że po prostu tylko super działa, chociaż pewnie zaraz ktoś by mi powiedział, że to
nie jest możliwe.
Nie jest takie proste.
No jest kawałek takie utrzymaniowe też, tak, różnych rzeczy, nie? Żeby to...
Ale jak mamy żywy organizm, to jakoś jasne jest to, że ten żywy organizm potrzebuje właśnie jakiejś pielęgnacji i że on się będzie cały czas zmieniał i możemy jakoś te zmiany jakoś tak wspierać i opiekować się nimi i że jeżeli byśmy zostawili to coś samo sobie, to by się nie skończyło dobrze. Nie? To trochę tak jak myślę sobie, że jak relacja jest jak taka roślina doniczkowa, która bym powiedziała, no tak pięknie wygląda, że już nic nie trzeba robić.
No nie, no podlewać trzeba.
No nie, prawda?
No.
Chociaż może pięknie wyglądać. Nie, ale jak nic nie będę robić, to nie będzie dalej tak pięknie wyglądać.
No. To co? Jakie są takie nasze myśli na koniec tego?
Ja mam taką myśl, że nie gadałyśmy podcastu w ogóle o tej zmianie, która tak, że tak powiem, spada nam na głowę.
Aha.
Nie?
To może jakiś oddzielny odcineczek, czy jeszcze?
Nie wiem. Nie wiem, czy tego też tak będzie super dużo, no bo dobra, tak jak ja powiedziałam, to te dwa rodzaje, one nie są takie...
Totalnie tak, albo to, albo to.
No, tylko są po prostu... Jakoś każda zmiana, którą robimy, pociąga za sobą zmiany w otoczeniu i każda zmiana w otoczeniu powoduje, że potrzebujemy jakoś na nią reagować. Mm-hmm. Myślę sobie o tym, że ta zmiana, która się zdarza na zewnątrz, trudniej jest ją podzielić na mniejsze kawałki, bo my nie zawsze możemy zwolnić.
Że więc... to my jakoś nie nadajemy tempa temu.
Ale myślę sobie, że czasem takie mentalne podzielenie tego na kawałki pomaga.
I zobaczenie, gdzie mam wpływ, nie?
Wiesz co, na przykład jak jakoś myślę sobie o jakiejś dużej zmianie, która się dzieje właśnie w moim życiu, to myślę sobie, okej, okay, jak podzielę tą zmianę na kawałki, to widzę, że część z tych kawałków już było wcześniej.
Że to jest coś znajome.
Nie wszystko, że nie wszystko jest takie nowe, jak mi się wydawało. Nie, że część jest znajome. Nie wiem. Pojawiło się dziecko. Pamiętam, jak się opiekowałam moim młodszym bratem. Część rzeczy jest podobne.
Aha.
Nie? Pamiętam, jak się wprowadza nowa osoba do nas, do domu. Mm-hmm. Jak to jest. Nie? Trochę. I owszem, to nie będzie nigdy to samo, ale jakoś pomaga rozdzielić to na mniejsze części.
Mhm. Czyli zobaczyć, nie? Jakie doświadczenia, które mam, mogą mnie w tej zmianie, której teraz jakoś będę doświadczać, chociaż sobie nie wybrałam, które mnie mogą wspierać.
Które mnie mogą wspierać, które są już takie, że się powtarzają, które są takie, że tak naprawdę to się nie zmieniają, ale jak nazywam tą zmianę zmianą dużą, to mi się wtedy wydaje, że się wszystko zmienia. Nie? No nie wiem, przeprowadzam się do nowego miasta, ale nie wiem, zabieram ze sobą niektóre rzeczy, które miałam. Nie wiem, nasza rodzina to jest ta sama rodzina. Będziemy, nie wiem, będę pracować w tej samej firmie, tylko w jakimś innym... Nie, że są jakieś takie kawałki,
które mogę zobaczyć,
które są w tej zmianie, nie zmieniają się.
Albo nie zmieniają aż tak bardzo.
Albo nie zmieniają aż tak bardzo. I które mogę jakoś też na nich się oprzeć. Jest też tak, że mamy pojemność na zmiany. W takim sensie, że jeśli tych zmian z zewnątrz jest dużo i są duże, to kończy się w pewnym momencie nasza jakaś taka zdolność metabolizowania tych zmian. I to powoduje, że ludziom jest trudno. I to na przykład widać po dzieciach, które jak jest dużo zmian w otoczeniu, to no raz, że reagują jakimś tam stresem i trudnością, ale też na przykład mają taką strategię, że szukają, co może się nie zmienić. Na przykład bardzo często, jak wyjeżdżasz na wakacje z małymi dziećmi, to one chcą jeść cały czas jedną rzecz, sucha bułka.
I ona jest taka niezmienna i wiadomo, jak smakuje.
Albo chodzi cały czas w tym jednym ulubionym ubraniu.
Ubranku, tak.
Nie?
No.
Więc myślę sobie, że to jest taki kawał. Albo, nie wiem, ja pamiętam, kiedyś byliśmy na wakacjach i mój syn codziennie chciał słuchać odcinek Było sobie życie na dobranoc, ten sam za każdym razem.
Okej, okay, to było takie niezmienne.
14 dni ten sam odcinek o sercu, tak.
Aha.
I to był jego sposób na to, żeby było mniej zmian. Nie?
O, ja sobie myślę, że też możemy coś takiego zrobić dla siebie, nie? Zobaczyć, co ja mogę czego mogę nie zmieniać w obliczu tych zmian, które przyszły. Aha.
No. To jakoś to nam się nagadało o zmianach?
Nagadało nam się.
No. Pewnie można by więcej, ale...
Ale możemy na razie tutaj
zrobić kropeczkę.
Zrobić taką kropeczkę albo trzy kropeczki i jak macie ochotę jakoś dołączyć do gadania na temat tego podcastu i co sobie z tego odcinka bierzecie albo o czym jeszcze nie pogadałyśmy i byście chcieli, to zapraszamy na taką naszą grupę pogadankową na Facebooku. Nie?
Gdzie która można... jest dostępna, poczekaj, stop, która jest dostępna dla tych, którzy za coś zapłacili, a nie dla wszystkich.
Okej, to dla tych ludzi, którzy też brali udział w jakimś naszym webinarze, ale jest to bardzo, jakbyście chcieli, to jest to bardzo proste, bo co miesiąc robimy webinar. Nie jest kurs o podróż,
można się tam
tak, które znaleźć. Przez cały rok, w ostatni piątek miesiąca robimy webinar dla dużej grupy ludzi, która się już dopisała, ale można jakby dosiadać się do tej kurs o podróży na jakiś konkretny temat. No i w sierpniu...
Tak, i hej ho, zaraz właśnie powiemy. Wiesz już, o czym jest w sierpniu?
Nie pamiętam, ale to widzę, ja że ty sprawdzisz.
Sprawdzę, tak, i zaraz powiemy. Jak sobie nie dopierdalać?
Jaki temat!
Super temat na...
Super temat.
Webinar i chcę powiedzieć tak i w ogóle super temat. No.
Także zapraszamy na taki temacik sierpniowy i wtedy od razu jest wejścióweczka do tej naszej facebookowej grupy, w której można trochę z nami gadać na temat tych różnych odcinków, które tutaj nagrywamy.
Mhm.
No, to co? Kończymy tu?
To kończymy.
Dzięki Agu za pogadanie.
Dzięki Sylwiu. Do zobaczenia w niedzielę na kampie zabawa.
Do zobaczenia. No i tak.
I pozdrawiamy wszystkich wakacyjnie.
Tak. Ahoj.